pokój wam, drodzy bracia i siostry. Wyrażam serdeczną wdzięczność, że przyzwalacie mi służyć bez marynarki, tak jak stoję. Jestem wam bardzo wdzięczny, to mi ułatwia tą bardzo, bardzo poważną sprawę, jaką jest usługa w zborach, usługa szczególnie dla mnie osobiście, usługa Słowem Bożym w zborze w Jugoraj. Kiedy przyjąłem tę propozycję, to uczyniło to na mnie takie bardzo poważne wrażenie, bo wysoko cenię sobie każdą społeczność, ale są zbory, które darzę szczególnym uczuciem, szczególnym sentymentem. Jednym z takich zborów to jest właśnie zbór w Biłgoraju. To ta społeczność i te okolice, i te nazwy tych miejscowości okolicznych, to dla mnie jest, przypomina pewną bardzo ważną, istotną przeszłość, grunty prawdy ze względu na braci, którzy stąd pochodzą. Jestem bardzo wdzięczny. Raczcie przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożych łask i błogosławieństw Bożych od zboru, od zgromadzenia Pana w Chrzanowie. To jest na konta. Szczególne pozdrowienia od Braterstwa Kamińskich, pozdrowienia również od niektórych uczestników spotkania młodzieżowego, szczególnie jednostki z Białogardu i również żona moja. Przekazuję wam serdeczne życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Tak jak jest sprawą bardzo istotną, bardzo poważną, usługa zborom, usługa zborowi, usługa ludowi Bożemu, tak też przy łasce i pomocy Bożej chciałbym podzielić się z wami z lekcją tyczącą, zdałoby się nam, bardzo taką codzienną, ale bardzo istotną, tyczącą naszej wieczności, nie tylko naszej wieczności, dałby Bóg, aby i mojej wieczności, aby każdy tak mógł powiedzieć, każdy brat, każda siostra, bo chciałbym powiedzieć nieco o Bożym Kościele, o Kościele. I treść i nałówek naszych rozważań stanowi bardzo krótkie zdanie, tylko dosyć dziwne. Kościół Bożym dziedzictwem. Jeżeli tu jest słowo Pan Bóg, Bóg, Pan Bóg, to to nawet bardzo bliskie. To sprawa naszych codziennych modlitw. Modlimy się do Pana Boga, do którego zwracamy się jako do Ojca. To nam jest bliskie. Również jesteśmy bardzo blisko ze znaczeniem słowa Kościół i łączymy Kościół Boży. Tak chcielibyśmy, żeby to było nasze, żeby to było moje, żebym w tym był. Ale przypuszczam, i tak było w społeczności bratniej, że słowo Boże dziedzictwo, a jeszcze Kościół Bożym dziedzictwem, to nie wszyscy łatwo to przyjmują. Zdaję sobie z tego sprawę. I moim życzeniem jest, aby rozproszyć wszelkie wątpliwości do takiego określenia. Kościół jest Bożym dziedzictwem. Jest. To jeszcze znak zapytania. Ale czy wszyscy, którzy mienią się być obecnie Kościołem, czy w niedalekiej przyszłości stanie się to rzeczywistością? Czy to we mnie będzie zrealizowane? Dałby Pan Bóg, aby tak pozostało. Może na wstępie tych rozważań pomoże nam taki zapis w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomonowych, który jako natchniony pisarz napisał takie zdanie, że Pan Bóg, Bóg dla siebie samego wszystko uczynił. Ważna sprawa. A tam jeszcze w tym wersecie jest dopisane, nawet niezbożnika na dzień zły. Czy mieści się to w naszej głowie, w naszym uczuciu, w naszym sercu? Że Pan Bóg dla samego siebie wszystko uczynił, to się zgadzamy. Ale nawet niezbożnika na dzień zły? No tak jest napisane i trzeba sobie to jakoś wytłumaczyć. Jeżeli, drodzy bracia i siostry, jeżeli Pan Bóg dla siebie samego wszystko uczynił, to trzeba nam przyjąć i zdawać sobie z tego sprawę, że przede wszystkim Kościół, Kościół wybierany na przestrzeni 2000 lat wieku Ewangelii, jest dziełem Bożym dla Boga. Pan Bóg dla samego siebie uczynił albo czyni i dokona tego dzieła dla siebie samego, wybór Kościoła. Trzeba nam o tym pamiętać. I właśnie w tej krótkiej chwili, kilkadziesiąt minut, chciałbym zwrócić uwagę na niektóre sprawy z tym związane, tego tyczące, i żebyśmy jednak przyjęli takie określenie, że Kościół jest i będzie na wieki wieczne Bożym dziedzictwem. Dlaczego dziedzictwem? Jeżeli Pan Bóg jest stwórcą wszech rzeczy, to czy Kościół jest jakimś szczególnym jego dziedzictwem, czy mieści się to w takim, w tym określeniu, w tym polskim języku, właśnie w tym słowie dziedzictwo? Na pewno tak. Tylko to trzeba znaleźć, trzeba odszukać. Pan dla siebie samego wszystko uczynił, a przede wszystkim dziełem Bożym dla niego samego jest Kościół. Kiedyś na jednej z konwencji w Budziarzach ktoś z braci powiedział, że Kościół to jest arcydziełem Bożego stworzenia. Arcydziełem wśród boskich stworzeń. Arcydzieło. Kościół? Kościół Boży? To jego arcydzieło. To nam daje taką pewną podstawę i kształtuje nasze pojęcie i również kształtuje naszą wobec tego odpowiedzialność. Bo jeżeli to jest Boże arcydzieło, dzieło, będziemy o tym jeszcze wspominać, a czujemy się być i usprawiedliwionymi, i powołanymi, i spłodzonymi z ducha, i uczestnikami tych obietnic, to nie tylko rzeczy takie sobie, na pewno nie tylko takie sobie, ale z tym związana jest wielka odpowiedzialność, wielki przywilej, wielka łaska i wielka odpowiedzialność. Spróbuję zwrócić uwagę na niektóre zapisy Pisma Świętego, które mówią o dziedzictwach, powiem w liczbie mnogiej, o dziedzictwach i kolejno. W psalmie drugim, w wersetach 6-8, tam jest takie zdanie napisane. Pan Bóg zwraca się do swojego Syna takimi oto słowami z Biblii Gdańskiej. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje. Zapis Pisma Świętego. Pan Bóg zwraca się do swojego Syna i jeden przekład mówi żądaj, inny przekład mówi proś mnie. To znaczy, że w jakichś okolicznościach Syn zwróci się do Ojca i powie daj mi. Oczywiście na podstawie złożonej ceny okupu ten grzeszny świat oddalony od Boga będzie przekazany naszemu Panu i psalm mówi, że narody są czy będą dziedzictwem Bożego Syna. Wspaniały zapis i na to oczekujemy, że to zostanie zrealizowane. Krótko mówiąc, narody dziedzictwem Chrystusa Pana, a ziemia jego osiadłością, bo Pan Jezus przelał krew i na ziemię. I to jest potrzebne, aby z ziemi zdjąć przekleństwo, że przeklęta będzie ziemia dla ciebie. A więc jest uzasadnienie na pojęcie dziedzictwo. W Ewangelii zapisanej przez Mateusza, ewangelistę Mateusza, w rozdziale 25, werset 34 podaje nam słowo, przekaz Pana naszego Jezusa Chrystusa, który treść tego zapisu należy jeszcze do przyszłości. Na pewno. Na pewno przyjdzie taki czas, gdy nasz Pan, jako odkupiciel świata, jako ten, który naprawi świat, bo to ta zapowiedź naszego Pana, obietnica, sięga aż końca tysiąclecia. Ile to? 3000 lat od chwili wypowiedzenia tego zdania. Trzeba czekać 3000 lat, ale dotyczy wieczności. I Pan Bóg zapowiedział, że przyjdzie taki czas, że zwróci się do ludzi odkupionych, pojednanych, zbawionych, zwróci się taką, z taką propozycją, z takim poselstwem. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Obietnica Pana naszego Jezusa Chrystusa, że tak kiedy zwróci się do ludzi, do tego świata, który, nad którym dziś winniśmy się dzisiaj litować. Nad tym całym światem, który pogrążony jest w absolutnej ciemności. Ciemności napełniają ziemię. Ciemności pogrążają cały świat. Ale przyjdzie taki czas, że będą błogosławionymi i Pan z upoważnienia Bożego zaproponuje im dziedzictwo. Dziedzictwo raju. Dziedzictwo Bożego Królestwa, które zostało zgotowane od założenia świata, ale zostało przez człowieka zaprzepaszczone. Podobno kiedyś brat Gumieda służył takim wykładem. Dziedzictwo czy królestwo przygotowane, założone od założenia świata. Przygotowane od założenia świata. Być może tak było, nie pamiętam. Krótko, zbawione narody będą dziedzicami Królestwa Bożego. Pan odda Królestwo Bogu Ojcu i w szóstym tomie jest taki zapis, że odda Królestwo Panu Bogu i udoskonalonemu rodzajowi ludzkiemu. Panu Bogu Królestwo, a ludziom dziedzictwo wspaniałego Królestwa. W liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w rozdziale 8, w wersecie 17 jest taki zapis. Tu jest mowa o Kościele Bożym. I apostoł Paweł mówi tak. Jeżeli jesteśmy dziećmi, i drodzy braterstwo, zauważmy, że w wielu przypadkach, w wielu okolicznościach jest ten warunek wyrażony słowem jeżeli. Jeżeli jesteście w Chrystusie, jeżeli jesteście usprawiedliwieni, jeżeli jesteście, powiedzmy, jesteśmy w społeczności z Bogiem, jeżeli pozostaniemy wiernymi aż do końca, a jeżeli dziećmi, to wtedy, jeżeli dziećmi, to i dziedzicami. To jest zapis słowa świętego Pawła. Dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy. I tu wyraźny zapis, że członkowie Kościoła będą dziedzicami boskiej natury. I apostoł Piotr napisał w jednym ze swoich listów, że Pan Bóg odrodził nas ku dziedzictwu nieskazitelnemu. To wspaniała rzecz. Wielka prawda. Odrodził nas. Żyjemy w procesie odradzania klasy Kościoła, abyśmy w przyszłości mogli być, daj Boże, uczestnikami, być tymi wiecznymi dziedzicami boskiej natury, dziedzicami duchowej natury, dziedzicami stanu niebiańskiego. Krótkie podsumowanie tego fragmentu znaczy, że są różni dziedzice i jest różne ich dziedzictwo. Ale zapowiedzieliśmy, że wybrańcy wieku ewangelicznego mają być boskim dziedzictwem. Nie tylko dziedzicami, ale być dziedzictwem. Kto występuje jako dziedzic? Sam Stwórca. Dosyć trudne to jest do przyjęcia, ale to jest prawdą. Chciałbym przypomnieć fragment jednej z naszych pieśni, numer 433, i tam chyba ostatnia zwrotka brzmi tak. Unoś ducha z doczesności w górną stronę przed tron łask. Pragnę chwalić Cię wieczności, widzieć boskiej chwały blask. To jest nasze pragnienie, ale trzeba się unieść z doczesności. Niekiedy ta doczesność nas tak przyciąga, tak mówimy, że musimy chodzić jeszcze po tej ziemi, ale ducha trzeba unieść. Aby dostrzec znaczenie tego, że Kościół, powiedzmy, będzie w niedalekiej przyszłości Bożym dziedzictwem, to rzeczywiście trzeba tego ducha, to wnętrze, nasze uczucia wznieść aż do niebios. I takim głównym motywem naszych rozważań chciałbym, żebyśmy to przyjęli, że Kościół jest i będzie dziedzictwem Bożym dla Jego chwały. To bardzo istotny cel, bo jeżeli Pan Bóg coś czyni, to czyni w jakimś określonym celu. Powołanie Kościoła, cel powołania Kościoła jest złożony. To nie tylko jeden cel. Bardzo często gdybyśmy widzieli, to dlaczego Pan Bóg powołuje Kościół, stwarza to nowe stworzenie i są zbory, zgromadzenia i tak to jest przez 2000 lat. W jakim celu? W tym celu, aby z istot ziemskich uczynić istoty duchowe. To jest prawda. W jakim celu? Aby Kościół był w przyszłości narzędziem, tym instrumentem w rękach Bożych, przez Jezusa Chrystusa, ku zbawieniu całego rodzaju ludzkiego. Mamy nauczyć się i być gotowymi służyć tym ludziom. Niedawno spotkałem artykuł pod tytułem o Panu naszym Jezusie Chrystusie, że doświadczony poczuciem naszych niedoskonałości. I tam jest taka myśl wyrażona. Jak w wieku ewangelicznym naśladowcy naszego Pana Jezusa Chrystusa potrzebują łaski płynącej z Jego ofiary, tak rodzaj ludzki w tysiącleciu będzie potrzebował korzystać z zasługi Kościoła, tej ogólnej ofiary Chrystusa w wieku tysiąclecia. Czy jesteśmy ku temu przygotowywani? Czy nawet jeżeli... Ale pozostawmy to. Trzeba się do tego przygotować. Kościół powoływany w celu błogosławienia, aby błogosławić rodzaj ludzki. W tym kierunku jest taki ciekawy werset w Starym Testamencie, w proroctwie Abdiasza, to jest krótkie proroctwo, 21 wersetu, i ostatni werset proroka Abdiasza brzmi tak. I wstąpią wybawiciele na górę Syjon i będą sądzić górę Ezawa, a tak będzie królestwo samego Pana. To jest werset, treść tego wersetu zawiera bardzo głęboką prawdę tyczącą, jak gdyby ukazuje cel powołania Kościoła dla tego, żeby zajęli miejsce na górze Syjon, Kościół będzie skompletowany, rozpocznie się sąd góry Ezawa, całego globu ziemskiego i wtedy, a tak właśnie w taki sposób, przez ten wspaniały sąd tysiącletni będzie królestwo samego Pana. Kościół jako boska własność, jako boskie dziedzictwo. I nadal myślę, że pozostają pewne wątpliwości, pewne zastrzeżenia, ale spójrzmy na zapis, na słowa Pana Boga, które powiedział przez Mojżesza do narodu izraelskiego już po wyjściu z Egiptu. I Pan Bóg mówi tak, to jest druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 werset, fragment boskiej wypowiedzi. I zwróćmy uwagę na znaczenie poszczególnych słów. Pan Bóg mówi, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, chociaż moja jest wszystka ziemia. Zauważmy, że Pan Bóg spogląda na naród izraelski i wskazuje, że to jest możliwe. Wydawałoby się, że to jest możliwe. Teraz, ale jest warunek. Jeżeli, i znów powtarza się, warunek, jeżeli będziecie głosu mojego słuchać, będziecie przestrzegać mojego zakonu, mojego przymierza, to będziecie moją szczególną własnością. Pan Bóg mówi, wszystkie narody, wszystka ziemia jest moja, ale wy, szczególni wybrańcy, będziecie moją szczególną własnością. To jest pewnego rodzaju ilustracją na to, że gdy minie wiek wyboru, wiek powołania, to znaczy wiek ewangeliczny, wiek wysokiego powołania, to Kościół będzie rzeczywiście taką wspaniałą, szczególną własnością wszechmocnego Boga. To jest cel wyboru Kościoła. Szósty werset dalej mówi, a wy będziecie mi kapłańskim, wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Wiemy, że to był okres przejściowy i tak się stało, jak się stało, ale była przedstawiona oferta stania się i bycia szczególnym dziedzictwem Bożym i Pan Bóg tymi słowy zwraca się do Izraela, ale wiemy, w każdym razie były przedstawione warunki, ale nie było jeszcze wtedy odkupiciela, nie było jeszcze okupu, nie było łaski usprawiedliwienia, bo krew wołów i cielców nie mogła zgładzić grzechu i tu mamy pokazane na rysunku, że to było tylko figuralne, obrazowe usprawiedliwienie i nikt z narodu izraelskiego nie mógł być podniesiony z linii niedoskonałości, z linii R na linię N, na tą linię łaski. Na to należało czekać. Ale pamiętamy o boskich słowach skierowanych do Izraela. Będziecie moją szczególną własnością i przenosimy to na Kościół wieku Ewangelii. I takie zdanie, aby stać się i być szczególną własnością Pana Boga, trzeba być wolnym od wyroku, umierając umrzesz. Ten wyrok nie był zdjęty z narodu izraelskiego i ten wyrok, umierając umrzesz, nie był zdjęty z nikogo. Aż dopiero przyszedł nasz Pan, złożył ofiarę i stało się to, co my mówimy, powtarzamy często, był odkupiciel, było odkupienie i stało się usprawiedliwienie przez odkupienie, bo nie ma innego rodzaju, innego sposobu i potem dopiero spłodzenie i przyjęcie za Synów Bożych. Kiedy tak mówimy często przypominamy sobie i dobrze by było, żebyśmy jak najczęściej mówili o naszym Panu jako o Odkupicielu. Nie tylko Zbawicielu. Brat Russell w jednym z miejsc napisał takie zdanie. Wielu chrześcijan przyjmuje Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ale niewielu jest chrześcijan, którzy przyjmują Pana Jezusa jako swojego Odkupiciela. I to jest prawda. Tak ludzie mówią, Chrystus mnie zbawi, wierzę w Chrystusa, wierz w Chrystusa, to cię zbawi, pomijając odkup. Zbawienie w Chrystusie, no owszem, ale trzeba nam pamiętać, że gruntem tego, fundamentem, to jest właśnie śmierć, odkupieńcza śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. I z tego możemy jeszcze korzystać. Świat skorzysta w przyszłości. Drodzy braterstwo, chciałbym podkreślić ważność naszej pozycji, ważność zborów, odpowiedzialność każdego z nas. Odpowiedzialność wyrażoną, przedstawioną przez apostoła świętego Pawła, zapisane to jest w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 20. I starajmy się wyobrazić sobie tą sytuację, wyobrazić sobie to wydarzenie. Apostoł święty Paweł spotykał się, zaprzyjaźnił się z braćmi, ze zborami, ale nastał czas, że trzeba było ich pozostawić, pożegnać się z nimi. I scena pożegnania, jak ona wyglądała? Co pozostało nam z tej sceny pożegnania? Czy to zostało mocno zarysowane w naszym odczuciu, w naszej świadomości? Dzieje apostolskie, rozdział 20. Czytamy werset 27. Apostoł Paweł oświadcza się. Nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Apostoł Paweł mówi, ja uczyniłem wszystko, co tylko mogłem. Powiedziałem wam wszystko, co jest potrzebne. Reszta zależy od was. Reszta zależy do was. A co to, jaką powinność przedstawił święty Paweł braciom? I tu należy podkreślić, braciom starszym. I tu w tej chwili w naszej społeczności jest wielu braci starszych, sług zborowych. I do nich, i do nas apostoł święty Paweł zwraca się takimi słowami. Jakimi słowami? Którymi słowami? Co znaczą te słowa? Zauważmy kolejność, jak gdyby elementy, fragmenty tej ważności i z tym związana odpowiedzialność. Bracia, mówi święty Paweł, nie używa tego słowa, nie ma słowa tego słowa, ale mówi, pilnujcie samych siebie. Drodzy bracia, to jest apel do każdego z nas, do każdego brata starszego, do każdego brata diakona, a potem i do innych. Pilnujmy samych siebie i wszystkiej trzody. Ktoś może nie może powiedzieć, to jest ich sprawa, to jest moja sprawa, co mnie to obchodzi, niech co robią, co chcą, ale to nie brat starszy. Nie należy wtrącać się w nie swoje sprawy i tu trzeba mieć tu mądrość. To jest sprawa czyjaś, to jest sprawa moja, to jest sprawa zboru i tu potrzeba wiele Ducha Świętego, wiele mądrości, ale apostoł święty Paweł zobowiązuje nas, braci starszych, żebyśmy byli pasterzami. I ta usługa pasterska winna być dostrzeżona przez społeczeństwo i uszanowana. I dlaczego? W jaki sposób? Przez co? Jakim sposobem jesteśmy pasterzami? pasterzami wszystkiej trzody. I dziś żyjemy w czasie, nie wiem, czy kiedyś tak było, może i było, że są i słudzy międzyzborowi. Są bracia, którzy mogą służyć w Biłgoraju, mogą służyć i nawet jako goście. I myślę, że dobrze jest, jeżeli przemierzamy dziesiątki kilometrów i wzajemnie się odwiedzamy, wzajemnie rozmawiamy. I ktoś nawet, brat sobie napisał, że są niektórzy bracia, którzy mają większy talent i uzdolnienia do rozmów po zebraniu, po obiedzie, przy kolacji, rozmowy. I wiem, że z tego jest pożytek i błogosławieństwo. A są, którzy celują właśnie w treścią wykładu. To jest pasterstwo. I uczynił Duch Święty, postanowił, Duch Święty postanowił biskupami, znaczy pasterzami, w jakim celu? Abyście paśli zbór Boży. Zauważmy, zwróćmy uwagę na ważność apostolskiego określenia zborów. To wprawdzie, tu jest wprawdzie w liczbie pojedynczej, abyście paśli zbór Boży, ale zbór Boży, Kościół, wybrańcy w Jego Ewangelii, na to składają się wszystkie zbory na przestrzeni wieku ewangelicznego. Drodzy braterstwo, zbór to jest święta rzecz. Zbór, zgromadzenie to jest boskie zarządzenie. To nie są ludzkie widzimisię. A założył sobie zbór i tam. Nie. To jest boskie zarządzenie. Zbory. I mówi, abyście paśli zbór Boży. Zbory Boże są postanowieniem i choć były trudności, żyjemy w czasie, że są zbory, mamy spokój od zewnątrz, swobodne zgromadzanie się, możemy dojeżdżać, bywać, nikt nam nie przeszkadza, ale zwróćmy uwagę na dalsze słowa apostoła świętego Pawła, które są bardzo istotne, obyśmy mogli o nich pamiętać. My, bracia starsi, abyście paśli zbór Boży, w Biblii Gdańskiej jest napisane zbór Boży, którego nabył przez własną krew. To jest uproszczone wyraz, uproszczone określenie tej sprawy, bo zbór Boży nabytym jest Bożą własnością, Bożym nabytkiem przez cenę krwi Bożego Syna. I w straży z roku 1947 w maju na 73 stronie tam to zdanie, napis na określenie tej sprawy, że zbory to jest Boża własność, Boży nabytek, nabytek za bardzo wysoką cenę i tam jest napisane, którego Pan Bóg nabył przez krew własnego Syna. Delektujmy się tym określeniem. I czujmy się być Bożą własnością, że jesteśmy dla Pana Boga kupieni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale za cenę przez Jego krew. I apostoł święty Paweł w dalszym ciągu czyni pewne ostrzeżenia. Pan Bóg nabył Kościół na własność za cenę bardzo wysoką. Za cenę życia Jego Syna. I tu jest przedstawiony bardzo wielki przywilej, zaszczyt, ale również i wielka odpowiedzialność. Szanujmy zbory. Szanujmy się nawzajem. Starajmy się widzieć jedni w drugich to dziedzictwo Boże. Tych, którzy są członkami ciała Chrystusowego. I chciałbym teraz wspomnieć, nie umiem patrzeć na czas, ale niedawno chciałbym zwrócić uwagę na to, że warto robić notatki. Nie tak dawno, przeglądając takie, rzekłbym, takie prowizoryczne notatki i spotkałem zapis, własnoręczny zapis z roku 1980, 3 marca, 80 rok, to minęło już 26 lat minęło. Ale wtedy, właśnie w marcu 80 roku, byliśmy z bratem Ziemińskim w zgromadzeniu w Warszawie, tam na Zakopiańskiej. Służył brat Ziemiński. Między innymi służył wykładem cztery kierunki Bożego Słowa. Nauka ze Słowa Bożego wypływa co najmniej w czterech kierunkach. Ku nauce, ku ćwiczeniu, ku strofowaniu i tamto, no, zapomniałem. Bardzo istotne, bardzo ważne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno ze zdań brata Ziemińskiego. To był wykład ukierunkowany i myślę, że to zdanie, które za chwilę zacytuję, było w ścisłej harmonii ze słowami apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich, te, któreśmy czytali. Brat Ziemiński powiedział: jeżeli Pan Bóg uczynił nas, braci starszych, sług zborowych, jeżeli Pan Bóg uczynił nas wyrazicielami swojej woli, to będziemy za to odpowiedzialni. Spróbujmy, chcielibyśmy przyjąć to. To jest wielki przywilej. Ale ważność zadania, ważność roli braci starszych. Przemyślimy o tym, że my starsi, kiedy tu stajemy, kiedy mówimy, to koniecznie powinniśmy być wyrazicielami Bożej woli. Czy staramy się o to, żeby tak było? Czy staramy się niekiedy, tego nie powiem? Czy zastanawiamy się nad tym, co powiedzieć, czego nie powiedzieć? Dałby Bóg, aby tak było w stosunku do braci starszych, myślę w ogóle do wszystkich, braci i sióstr. Jeżeli coś mówię, to godzi się mówić takie zdanie, takie słowa, które by można powtórzyć i obronić, uzasadnić. Wielka odpowiedzialność mów, naszych mów. I jest taki artykuł pod tytułem Wielka odpowiedzialność mów. A najwięcej to braci, którzy usługują. Jeżeli Pan Bóg, a powinniśmy to rozumieć, uczynił nas wyrazicielami swojej woli, pamiętajmy, że będziemy za to odpowiedzialni. To bardzo cenna myśl i kiedy to przeczytałem, to zdawałem sobie sprawę z odpowiedzialności przywileju usługi. Modliłem się, żebym więcej mógł zwracać uwagę na sposób usługiwania, Kościołowi Bożemu, bo to jeszcze trwa, to jeszcze jest. Zwróćmy uwagę na niektóre zapisy Pisma Świętego. W Księdze Objawienia, w rozdziale 5, wersety 9, 10 i tam jest wzmianka, że ktoś mówi, a za chwilę, kto to mówi? Odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami. Ale kto mówi te słowa? Uczyniłeś nas. Łatwo przeczytać i właśnie gdy przeczytamy, to dla mnie to było dosyć istotne pytanie, bo z treści zapisu wynika, że ta wypowiedź pochodziła od czterech postaci, albo inaczej od czterech zwierząt i od 24 proroków. O 24 prorok, ściśle mówiąc. A więc, czy to cztery boskie przymioty były odkupione? czy proctwa były odkupione? I zastanawiam się tym i zasugeruję takie tłumaczenie. Odkupiłeś Kościół, odkupiłeś nas, naśladowców Pana naszego Jezusa Chrystusa, odkupienie. Ale o tym i ta sprawa mieściła się w boskim charakterze, w boskim postanowieniu, inaczej, krótko mówiąc, w boskim majestacie. To Pan Bóg, Jego majestat, wspaniałej istności wszechmocnego Boga, postanowił wybrać Kościół, aby był Jego własnością, aby był Jego chwałą. To wynika z boskiego usposobienia, mówimy z boskiego charakteru, to takie określenie, no to godne takie, ale wiele znaczące. To właśnie majestat boskiego usposobienia sprawił i sprawuje powołanie Kościoła przez odkupienie. Odkupiłeś nas. Nie ma innej drogi do społeczności. I o tym również to wynika ze świadectw. Tu nie jest mowa o prorokach, tylko o ich proroctwach. Bo liczba 24 wskazuje na wszystkie proroctwa. I właśnie, jak mówi apostoł, że zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków. I o powołaniu Kościoła mamy bardzo dużo napisane i w Starym Testamencie, i to jest w harmonii z tym, że odkupiłeś nas, to o tym dowiadujemy się i ze Starego Testamentu. Jest taki artykuł pod tytułem Odrodzenie Kościoła i odrodzenie świata. Odrodzenie. I winniśmy być świadomi tego, że to jest odpowiednia kolejność. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, co jest ważniejsze w boskim programie, zbawienia przez odkupienie. Czy miliardy ludzkości, czy może coś innego. Ale skłaniam się ku takiemu przekonaniu, że przede wszystkim i najważniejszą sprawą w boskim programie zbawienia jest odkupienie i stworzenie Kościoła. Powołanie go do istnienia i zaszczycenie go boską naturą. Umieszczenie na wysokościach. I ku temu zmierzają, o tym mówią, różne zapisy Pisma Świętego, które może niektóre z nich króciutko wspomnimy. Odkupienie i zbawienie Kościoła to pierwsza i najważniejsza sprawa w boskim planie zbawienia. Będą zbawione wszystkie narody. Ale zauważmy, że tu wprawdzie liczba zbawionych ludzi na ziemi, liczba na pewno będzie większa niż wybrańców wieku ewangelicznego. Ale to nie liczba przeważa. Nie liczba stanowi o pierwszeństwie. Myślę, że przede wszystkim ta wielkość Bożej łaski, ten sposób powołania i prowadzenia Kościoła i czas wybierania Kościoła jest wcześniej przed całym światem, bo wiek Ewangelii najpierw, a wiek tysiąclecia później. I nawet liczba klasy wielkiego grona będzie większa niż klasa niż wybrańców wieku malutkiego statka, ale to nie znaczy. To znaczy ten zaszczyt boskiej natury i to, że Kościół będzie klejnotem w rękach Bożych. I Kościół, może jeszcze nie dziś, bo dziś Kościół jest w pogardzie, ale przyjdzie taki czas, że Pan Bóg, sam Stwórca, będzie się chlubił Kościołem. Wiedzmy o tym. O tym mówi Biblia. Czy staramy się zająć to, o to, aby zająć miejsce w rękach Bożych, w ręku boskim, którymi w łączności, między innymi, Pan Bóg mógł się poszczycić, pochwalić, zaprezentować swój majestat przez wybór Kościoła. Kościół wybierany jest dla chwały Bożej. I to jest prawdą w stosunku właśnie i do nas. Są pewne zapisy, może króciutko przypomnę, kiedy na początku wieku Ewangelii bracia i apostołowie pochodzący z Żydów mieli trudność pogodzić się z faktem, że boski wybór sięga i do pogan, ogarnia i pogan. I apostoł Jakub, chcąc zwrócić uwagę na tą sprawę, przedstawić prawdę, mówi tak. Szymon, to znaczy Piotr, powiedział, jako to Bóg po raz pierwszy wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud komu? Imieniowi swemu. Są takie zapisy w Piśmie Świętym, które czytamy setki razy, ale nie zawsze zwracamy na znaczenie, na wartość treści. Jakub zwraca uwagę na słowa apostoła Piotra, że Pan Bóg wejrzał na pogan, aby z nich, z pogan, wziąć lud dla swojego imienia. Kościół wybierany jest dla chwały i zaszczytu boskiego imienia. Bo imię to znaczy tyle, co chwała. Jakie jest imię Twoje, taka jest chwała Twoja. I Kościół wybierany dla boskiej chwały. W liście do zboru w Efezie święty Paweł napisał, pierwszy rozdział, piąty werset, słowa są zapisane takie. Pan Bóg, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego. Czy to nie jest jakieś takie ograniczenie celu powołania Kościoła, że Pan Bóg powołał Kościół i całą drogę przeprowadził dla swojego imienia. Przyjął za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej. Pan Bóg sobie upodobał, taką jest Jego wola, aby przede wszystkim najważniejsza sprawa wybrać Kościół. Tak z tęsknotą oczekujemy, że to dzieło zostanie dokończone. Dałby Bóg, abyśmy tam zajęli miejsce. Kościół to szczególny rodzaj synów Bożych. Często mówimy nowe stworzenie. Tytuł szóstego tomu to nowe stworzenie. Nowe stworzenie, powołanie, zmartwychwstanie nowego stworzenia. Nowe stworzenie, nowe stworzenie. Ale wiedzmy o tym, że kiedyś nie było nowych stworzeń. Nowe stworzenie, początek nowego stworzenia jako całości, to miał miejsce tam nad Jordanem. Gdy Pan Jezus wyszedł z wody, modlił się, niebiosa się otworzyły, wstąpił na Niego Duch Święty i Pan Bóg powiedział: Ty jesteś On, Syn mój miły. Duch Święty wstąpił na naszego Pana. Dobrze by było, żebyśmy zrozumieli znaczenie i cel dania Ducha Świętego naszemu Panu tam nad Jordanem. To było spłodzenie z Ducha Świętego. Boskie spłodzenie, boski początek nowego stworzenia. I jeżeli chodzi o nowe stworzenie, trzeba nam wiedzieć, że dotyczy naszego Pana, dotyczy, obejmuje cały Kościół i nowe stworzenie to każdy członek ciała Chrystusowego i nowe stworzenie to również całość. Pan Bóg jest twórcą nowego stworzenia. W tej chwili posłużę się zapisem z proroctwa Malachiasza, 3 rozdział, 17 werset, ale z Biblii Poznańskiej. I w Biblii Poznańskiej czytamy tak. Tych, to znaczy tych, onych, będę uważał, mówi Pan, mówi Jahwe zastępów, za swoją własność szczególną. Ich będę uważał za swoją własność szczególną w dniu, w którym ja wystąpię i okażę im miłosierdzie swoje, jak je okazuje ojciec synowi, któremu jest posłuszny. Ja osobiście bardzo często te słowa, że Pan Bóg miłuje syna, który jest jemu posłuszny, zawsze widziałem, adresowałem to do tych stosunków między Ojcem a Synem, między Panem Bogiem a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ale czytając ten zapis, okazuje się, że synami, których Pan Bóg miłuje, którym okazuje szczególną miłość, szczególne zainteresowanie, to nie tylko nasz Pan. Oczywiście On jako najprzedniejszy. Ale przecież tu jest napisane w liczbie mnogiej. Tych będę uważał, nie tego, tylko tego, ale tych będę uważał za swoją szczególną własność. A zaprezentuję tu to w odpowiednim czasie. I spotkałem taki komentarz, że w tych słowach jest wyrażona szczególna miłość Ojca do tych, którzy są naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako Ojciec, który okazuje miłość, uczucie jak miłość Synom, którym służy. Czy przestrzegamy moje posłuszeństwo w stosunku do Pana Boga? Jeżeli tak, to dobrze, to jesteśmy synami, którzy w przyszłości będą tymi, którymi Pan Bóg będzie się chlubił. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na taką szczególną okoliczność. Pismo mówi nam, że Pan Bóg przedstawia, prezentuje i manifestuje swoją chwałę, swoją potęgę przez takie dwa szczególne sposoby, przez taką dwojaką działalność. Pan Bóg manifestuje swoją potęgę przez zniszczenie zła. To jest bardzo ważna sprawa. Jak gdyby uzasadnieniem tego są wydarzenia w Egipcie. Chwałę swoją Pan Bóg manifestuje przez dwa sposoby. Jeden z nich to zniszczenie zła. I tak jak wspomniałem, przykładem tego są wydarzenia w Egipcie. To są wydarzenia oczywiste. Dla wszystkich ludzi oczywiste. W Księdze Mojżeszowej, drugiej Księdze Mojżeszowej, tam 14 rozdział, mamy napisane tak, cytuję dosłownie słowa z Biblii Gdańskiej. I uwielbiony będę w Faraonie i we wszystkim wojsku jego, a poznają Egipcjanie, że ja jest Pan. Przez co? Przez zniszczenie Faraona i jego wojsk. To jest zdumiewające. Pan Bóg manifestuje swoją wielkość, swoją potęgę, swoją moc i daje się poznać ludziom, tym szarym ludziom, że On jest Panem. Dowiedzą się Egipcjanie, że ja jestem Panem, gdy uwielbiony będę w Faraonie. Ciekawe określenie. Pan Bóg uwielbiony w zagładzie Faraona w Morzu Czerwonym. Faraon, jego wojska zginęli jako nieprzyjaciele Boży, jako nieprzyjaciele Izraela. To się powtórzy. Pan Bóg zamanifestuje swoją potęgę przez niszczenie i przez zniszczenie zła. Trzeba nam pamiętać, że sława o mocy Bożej w związku z wyprowadzeniem Izraela z ziemi egipskiej, o manifestacji boskiej mocy, dotarła aż do Jerycha. Ale czy wszyscy w Jerychu, wszyscy mieszkańcy Jerycha przyjęli to? To było podane do publicznej wiadomości. I była tam taka kobieta, która uwierzyła, że to się stanie. I do tych szpiegów, posłańców, którzy u niej zagościli, to jej im powiedziała: ja jestem przekonana, że wy tu przyjdziecie. I Jerycho się nie obroni. Jerycho będzie pokonane. I wy tu przyjdziecie. To była wiara tej kobiety. Ale miała też również prośbę. Ale gdy tu przyjdziecie, to jest moja prośba, abyście mnie zachowali przy życiu, mnie i moją rodzinę. Ale dali jej warunki. Wiesz co, no trzeba, żebyś ten dom zaznaczył w jakiś sposób, żebyśmy wiedzieli, żeby nasi bracia, gdy tu przyjdą, żeby wiedzieli, że mieszkańców tego domu nie trzeba dotyka, trzeba ich zachować przy życiu. Znak. No i pozostał tam znak, którym był czerwony sznur, po którym oni byli wyprowadzeni na wolność. Ciekawy opis bardzo ciekawych wydarzeń i można powiedzieć, że ta kobieta miała większą wiarę niż życie. Jest zdumiewające. Kiedy mówimy o manifestacji Bożej mocy przez zniszczenie zła, oczekujemy na manifestację boskiej potęgi w czasie, który jest jeszcze przed nami. Pan Bóg zniszczy wszystko zło, zanim rozpocznie się Królestwo Boże. Mówię wszystko zło. Pewnym zastrzeżeniem. Nieprzyjaciel, którym jest śmierć, będzie niszczona przez całe tysiąclecie, ale systemy i zewnętrzne wpływy złego, przede wszystkim począwszy od związania szatana, zniszczenia demonów, zniszczenia systemów, zniszczenia wszelkich złych organizacji, zniszczenia i zneutralizowania wszystkich złych zewnętrznych wpływów. W Królestwie Bożym w tysiącleciu nie będzie kogoś, kto by mógł powiedzieć: pójdź, zróbmy to czy owo złe. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej. Ale to należy do przyszłości. Wcześniej będzie zniszczone zło. Ale wiedzmy o tym, pamiętajmy, że zniszczenie zła to jest stanowczo za mało. To jest dobre. I dziś żyjemy w czasie, gdzie się ludzie chlubią, a myśmy to przyczynili się do zniszczenia tego czy owego systemu. Co pozostaje? No są pewne zmiany, ale w to nie wnikamy. Pan Bóg nie tylko, że zniszczy zło, zamanifestuje swoją potęgę, której nikt inny nie może przedstawić, tylko sam Stwórca przez Pana Jezusa Chrystusa, ale nie tylko zniszczy zło, ale ugruntuje we wszechświecie, ugruntuje dobro. Spójrzmy na przykłady boskiej działalności w stosunku do ugruntowania, dania, zaszczycenia kogoś dobrem, zaszczytem, chwałą. Wspaniałym tego przykładem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Prowadzony przez trudną drogę poniżenia, wyprowadzony do najwyższej czci i chwały, do boskiej natury. Czy to nie jest przykładem manifestacji Bożej dobroci? Ale nasz Pan Chrystus to nie tylko głowa. On okazał się tego godnym. Ale Pan Bóg chce pokazać, że ja uczynię jeszcze szersze zbawienie. Przedstawię wam moją wspaniałość, mój majestat. Z tych najniższych istot, z tych szarych ludzi, będących jeszcze obecnie wielu pod wyrokiem Bożym, usprawiedliwionych, zaszczyconych boskimi błogosławieństwami, spłodzonych z ducha, wyprowadzi i wprowadzi do niebiańskiej, boskiej natury, do najwyższej czci i chwały. Czy to nie jest wspaniała manifestacja? I przyjdzie ten czas, cośmy już częściowo cytowali, że Pan Bóg będzie się chlubił Kościołem. I może ku zakończeniu chciałbym wspomnieć zapis z proroctwa Izajasza. Izajasza 62 rozdział, 1-3 wersety. Choć to nie jest tylko jedyny zapis, ale w tym proroctwie jest jak gdyby uzasadnienie i streszczenie tego, na co chciałem zwrócić uwagę. Że Kościołem Pan Bóg będzie się chlubił przed wszystkimi istotami w ogóle we wszechświecie. I przed ludźmi na ziemi, przed aniołami i przed ewentualnymi jeszcze stworzeniami. Natchniony pisarz Izajasz pisze tak: dla Syonu milczeć nie będę, a dla Jeruzalemu nie uspokoję się, dokąd sprawiedliwość jego nie wyjdzie jako jasność, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeć nie będzie. Sprawiedliwość Syonu, ludzi, którzy zostali usprawiedliwieni, to będzie jako pochodnia, na którą i dalej, drugi werset, i oglądają narody sprawiedliwość Twoją, a wszyscy królowie sławę Twoją, i nazwią Cię imieniem nowym, które usta Pańskie mówiły. I trzeci werset. I będziesz koroną ozdobną w ręce Pańskiej. Koroną królestwa w ręce Boga Twego. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co czeka członków Kościoła? Co czeka Kościół? To jest obrazowe określenie. Pan Bóg ujmie w swoje ręce dokonane dzieło. W ludzkim takiej mowach jest takie porzekadło, może i słuszne, że dzieło mistrza chwali. Jeżeli to jest prawdziwe i sprawdza się w warunkach międzyludzkich, w stosunkach międzyludzkich, bo jak ktoś zrobi coś dobrego, wspaniałego, przyjemnego, to rzeczywiście to chwali tego, który to uczynił. Każdy może się tym nieco poszczycić. Ale to jest bezwzględnie prawdziwe, prawdziwe względem boskiego powołania klasy Kościoła. Dzieło dokonane przez Pana Boga, skompletowany Kościół, uwielbiony Kościół, będzie to dzieło Boże, które będzie chwalić wszechmocnego Boga. Daj Boże, abyśmy mieli w tym udział. Amen.